Radio Luz poleca.
Lubisz zgłębiać temat i dopytywać, a jednocześnie mieć wątpliwości?
Chcesz poznać opinie ekspertów i prawdziwych pasjonatów?
Daj się poprowadzić w nasz naukowy świat.
Pobudzamy ciekawość i szare komórki. Włącz na synapsach w środę o 17.
I w soboty od 15 do 17 na 91,6 FM.
Radio Luz poleca.
Witamy w naszej cosobotniej dwugodzinnej audycji popularno-naukowej na synapsach. Dzisiaj przywitała skład Paweł Chrastacz,
Adrian Potej,
a realizuje nas dzielnie Aleks Kartaszow. W tej audycji zadbamy o wasze zdrowie dzięki trzem bardzo interesującym rozmowom, a zaczniemy od poważnego tematu endometriozy. Z okazji Miesiąca Świadomości Endometriozy, o objawach tej choroby i problemach ze świadomością społeczną na jej temat opowiedzą nam dwie bardzo dzielne dziewczyny. Marena Kaźmierska, doktorantka w Zakładzie Socjopedagogicznych Problemów Młodzieży Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Aleksandra Bierak, członkini Fundacji Pokonać Endometriozę. Zacznijmy od początku. Czym w ogóle jest endometrioza?
W naszej polskiej literaturze panują trochę przestarzałe definicje, ale ogólnie w światowej tłumaczono to jako chorobę immunologiczno-hormonalną, która polega na tym, że tkanki podobne do endometrium, czyli tkanki, która znajduje się w macicy, znajdują się w innych miejscach niż to naturalne, no, jej naturalna lokalizacja. I endometrioza może mieć formę torbieli, guzów w różnych częściach ciała, pęcherz, nerka, jelito, oko, mózg, język. Nie ma poznanych przyczyn, dlaczego ta endometrioza występuje w tak różnych miejscach. Jest to choroba bardzo utrudniająca życie chorej. Na świecie jest około 200 milionów chorych, a w samej Polsce to są szacunki od 1,5 do 2 milionów.
Bo wyobraźmy sobie coś takiego. Wiemy, jak zachowuje się tkanka endometrium, prawda? To jest ta tkanka, która w czasie cyklu miesiączkowego narasta, jest gotowa na przyjęcie zapłodnionego zarodka, a następnie podczas miesiączki złuszcza się i razem z krwią no jest wydalana z organizmu. I teraz tkanka bardzo podobna do tej tkanki, załóżmy, musimy sobie powiedzieć wprost, że to nie jest taka sama, tylko tkanka bardzo podobna w nomenklaturze medycznej, rozsiewa się w innych miejscach organizmu. Na jajnikach, w mięśniach, w miednicy mniejszej, na jelitach, na nerkach, na pęcherzu. I co taka tkanka robi? No to samo, co robiłaby tkanka endometrium w jej prawidłowym umiejscowieniu. Co miesiąc narasta, a potem złuszcza się i krwawi. I tym samym powoduje w miejscach, w których się narasta, stany zapalne, powoduje szerzenie się tkanki bliznowatej, ponieważ te krwotoki wewnętrzne powodują blizny. Może powodować właśnie guzy, może powodować sklejanie narządów. I jeżeli umiejscowi się na jajniku, to powoduje wypełnione taką krwią torbiele z racji swojego wyglądu, zwane torbielami czekoladowymi, a w medycynie to są endometrioma.
Skoro dowiedzieliśmy się, czym jest endometrioza, powiedzmy o tym, w jaki sposób najczęściej ma ona wpływ na życie chorej osoby.
Objawy endometriozy mają znaczny wpływ na jej codzienne funkcjonowanie. Najczęściej endometrioza objawia się w czasie okomenstruacyjnym i na przykład powoduje dość często bardzo bolesne, obfite miesiączki. Ten ból jest na tyle silny, że zwykłe leki przeciwbólowe nie są w stanie go zmniejszyć. Bardzo często takie kobiety czy nastolatki lądują na SOR-ach, na pomocy świątecznej i one są zbywane bądź dostają jakiś tam zastrzyk. Także endometrioza powoduje zajęcie niektórych narządów i dysfunkcję układów. Na przykład potrafi zamknąć światło jelita i to już stanowi zagrożenie życia, bądź potrafi też doprowadzić do obumarcia nerki. Te objawy endometriozy są bardzo szerokie, bo nie tylko ból, ale też z układu pokarmowego czy moczowego. To jest na przykład wzdęcia, biegunki, wymioty, zaparcia, krwiomocz, bardzo bolesne może występować wypróżnianie zarówno z pęcherza, jak i z jelit. Także potrafi powodować odmę, jeżeli są zaatakowane płuca. Powoduje często też różne infekcje układu rozrodczego, jest skłonność do alergii i infekcji. Ogólnie bardzo obniża jakość życia chorej przez tą gamę objawów.
Warto też wspomnieć o tym, że może występować w, powiedzielibyśmy sobie, że oddalonych od jamy brzusznej miejscach. Na przykład w Polsce mamy grupę pacjentek z endometriozą w klatce piersiowej, na przeponie bądź w opłucnej. I objawy takiej endometriozy to są na przykład comiesięczne odmy, które kończą się wizytami w szpitalu. To plucie krwią. Endometrioza może być też zlokalizowana na przykład w okolicach mózgu. Są też takie przypadki, więc może też się znaleźć w zupełnie oddalonych od jamy brzusznej, od macicy miejscach i też dawać charakterystyczne dla tych miejsc, w których się znalazła objawy.
Także myślę, że warto powiedzieć, że nawet tą sferę seksualną potrafi zmienić w piekło, bo niektóre pacjentki odczuwają ból podczas współżycia, a nawet kilkanaście, kilkadziesiąt godzin po zakończonym stosunku. Czasami też powoduje krwawienia i rzeczywiście zamiast tej sfery, gdzie można czerpać przyjemność, zamienia w to w piekło.
Omawiamy bardzo ważny temat endometriozy. Przed chwilą usłyszeliśmy, co to za choroba, jak bardzo poważne za sobą niesie skutki, a teraz mamy przed sobą opowieść Aleksandry Bielak, która powie nam o swojej historii przebiegu choroby.
Olu, jesteś rozmówczynią, która niestety z endometriozą ma do czynienia od wielu lat, prawda? Proszę, przedstaw nam, jaka jest twoja historia zmagania z tą bardzo nieprzyjemną chorobą.
Więc u mnie właściwie zaczęła się historia, tak jak Marlena wspominała, dziewczyny z endometriozą trafiają na SOR. U mnie cała historia skleczyła się od tego, że trafiłam na stół operacyjny. Ponieważ gdy miałam 12 lat, to było tuż przed moją drugą miesiączką, pojawił się u mnie bardzo mocny ból brzucha z prawej strony. Rodzice wpadli w panikę, zapalenie wyrostka, zawiedli mnie na SOR. Na SOR-ze zapalenie wyrostka wykluczyli, ale okazało się, że ostry brzuch jest, trzeba otwierać. Nie znaleźli w brzuchu nic, poza pękniętą torbielą jajnika. Trochę płynu w jamie brzusznej i to było tyle. Ale od tego momentu takie bóle, które bardzo przypominały właśnie ten ból, z którym trafiłam na SOR i które jestem w stanie porównać nawet z tym bólem pooperacyjnym, zostały i były co miesiąc. I potem po wyjściu ze szpitala ja dostałam w ogóle skierowanie na obserwację do ginekologa i potem jedna pani ginekolog powiedziała: w porządku, to że tak boli, to wyrośniesz. Drugi ginekolog powiedział: jak dorośniesz, to ci przejdzie. Albo jak zajdziesz w ciążę, to ci przejdzie. I tak się to toczyło właściwie od lekarza do lekarza. Włącznie na przykład z tym, że pewien pan doktor próbował diagnozować endometriozę u mojej mamy, ale u mnie ona mu nie przyszła do głowy, bo przecież 14-latka, 15-latka jest za młoda na to, żeby miała endometriozę. W końcu powiem, traciłam nadzieję, nauczyłam się z tym żyć. Niestety jakoś życie można sobie wtedy wyobrazić. I okazało się na rutynowej kontroli u ginekologa przy wykonanej cytologii, że mam w brzuchu 10-centymetrowy guz. Od lekarki oczywiście krzyk, że dlaczego ja się wcześniej nie badałam, ale na cytologii wcześniej nic nie było. Na badaniach wcześniejszych nic nie było widać, to ten guz pojawił się tak o. I właściwie okazało się, że to była właśnie torbiel endometrialna. Bardzo szybko zostałam przyjęta w szpital na laparoskopię, podczas której oprócz wycięcia została wykonana również pobranie próbki do histopatologii i na histopatologii okazało się, że faktycznie to endometrioza jest. Niemniej to był dopiero początek mojej przygody z diagnostyką, bo w praktyce jak tak naprawdę wygląda to, co się dzieje w moim brzuchu, gdzie te zmiany, jak daleko sięgają, te zmiany, których nie da się zobaczyć na zwykłym USG, dowiedziałam się w praktyce miesiąc temu. 12 lat od lekarza do lekarza do momentu, aż się dowiedziałam, że to faktycznie była endometrioza cały ten czas.
Czy w takim razie powinniśmy kontrolować, w jaki sposób miesiączkują nasze córki, nasze siostry, nasze wszystkie znajome dziewczyny od samego początku?
Myślę, że warto zwracać uwagę na to, jak ta miesiączka wygląda. I myślę, że warto mieć listę takich czerwonych flag, bym powiedziała, na które warto zwrócić uwagę, I też przede wszystkim warto znaleźć lekarza, który tych flag nie będzie bagatelizował. Z perspektywy tej mojej 12-letniej wędrówki mogę śmiało powiedzieć, że jeżeli lekarz bagatelizuje objawy pacjentki, jeżeli mówi, taka jest pani uroda, wyrośnie z tego, przejdzie ci po ciąży, to spokojnie można z tego gabinetu wyjść i iść do innego lekarza.
O jakich czerwonych flagach podczas miesiączkowania możesz powiedzieć?
To jest przede wszystkim ból, który owszem podczas okresu może boleć, ale jeżeli nie możemy tego zminimalizować środkami farmakologicznymi, to musimy wtedy szukać pomocy. Jeżeli też cykle miesiączkowe są bardzo długie, powyżej 35 dni, nasza miesiączka ma powyżej 7 dni, dochodzi do tak zwanych miesiączek krwotocznych, są skrzepy w tej krwi menstruacyjnej, to powinniśmy jak najszybciej zgłosić się do odpowiedniego specjalisty od endometriozy.
Z jakimi problemami samej diagnostyki endometriozy się borykamy i dlaczego ten problem często jest albo zbyt zbagatelizowany, albo niedostatecznie wykrywany?
Szacunki Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, które można znaleźć w internecie, na temat endometriozy mówią konkretnie od 7 do 15% kobiet na świecie. Taki przedział kobiet na świecie w procentach jest chory na endometriozę. I z tej statystyki światowej od 7 do 15% wyciągana jest ta polska liczba od 1,5 do 2 milionów kobiet, które mogą chorować. I dlaczego jest taki problem z diagnostyką? Tutaj można wyróżnić kilka punktów. To może przekażę głos Marlenie.
Warto też powiedzieć, że średni czas diagnozy w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych wynosi od 7 do 12 lat tej choroby. W Polsce nie ma jakby takich prowadzonych badań, które mówią, jaka jest długość średnia tej diagnostyki. Po pierwsze, to wynika z tabuizacji menstruacji, ponieważ nie rozmawia się w domach o miesiączce, o dolegliwościach. Także wiedza w szkołach też z tym kuleje i edukacja seksualna też nie jest na najwyższym poziomie. Sama wiedza też lekarzy, ginekologów, należy podkreślić, też nie jest aktualna, ponieważ jak nie ma żadnego takiego bloku endometriozy i najczęściej to jest kilka do kilkunastu minut gdzieś wzmianka o tym i to na kierunku lekarskim, a jeżeli mówimy tu o kierunku ratownika medycznego czy pielęgniarki, to temat jest totalnie spychany gdzieś na sam koniec. I niewiele jest treści w programie studiów. Bardzo często też lekarze kierują się tymi stereotypami, że miesiączka musi boleć, albo też w drugą stronę, że kobieta jest hipochondryczką, bardzo wyolbrzymia te objawy, próg bólu i mają swoje złote rady, że niech pani zajdzie w ciążę, albo tutaj damy tylko leki antykoncepcyjne i to jest wszystko. Nie działają jakby w tą stronę diagnozy, postawienia trafnej diagnozy. Także ten problem diagnostyki łączy się z tym, że bardzo późno dziewczyny czy młode kobiety trafiają do ginekologa, bo raczej nie widzi się potrzeby, żeby na przykład po pierwszej miesiączce, czy nawet przed pierwszą miesiączką pójść do ginekologa na taką pierwszą kontrolną wizytę. Bardzo często też marginalizuje się te objawy endometriozy, ponieważ no, nasze matki, babki, siostry, ciotki powtarzają, że no, okres boli i musi boleć, mnie bolało, no to ciebie też. I tutaj jest jakby przekazywany dalej niechlubna tradycja. I tak jak wspomniałam na początku, nie mówi się o tej menstruacji wśród najbliższych członków rodziny, czy nawet wśród przyjaciół.
Warto też podkreślić, że endometrioza ma większe szanse na wystąpienie, jeżeli w rodzinie już jest kobieta, która tą endometriozę ma. Znam na przykład przypadek mojej przyjaciółki, Marleny między innymi też. A akurat u tej przyjaciółki było tak, że ona się zaczęła diagnozować na endometriozę i dopiero jej mama wtedy odkryła, że też ma endometriozę i sama zaczęła się diagnozować. A tak przez całe dzieciństwo tej mojej przyjaciółce powtarzała, że ten ból, który ona odczuwa, to jest ból taki, który się zdarza, bo ona przecież też tak cierpi. I cierpiały obie, powiedzmy, uwięzione sobie w tym takim kole namawiania się, że tak ma być.
To oznacza, że możemy przeżyć całe życie nie wiedząc o tym, że chorujemy na endometriozę?
Dokładnie tak, ponieważ endometrioza też występuje bezobjawowo, ale mogą być znaczne guzy, bardzo duże guzy, po kilkanaście centymetrów średnicy w naszym ciele. I one nie są zauważalne przez lekarzy, a pacjentka też nie zwraca uwagi, że na przykład urósł jej brzuch albo przytyła.
Akademickie Radio Luz. Włącz się naukowo.
Kontynuując wątek endometriozy, przechodzimy do tematu świadomości społecznej na temat tej choroby i jaki odcisk ona ma na nasze funkcjonowanie. Co jeśli mamy endometriozę albo jest ona podejrzewana, a chcemy zajść w ciążę? Opiszcie proszę, jak wygląda sytuacja w takim przypadku.
Endometrioza jest jedną z najczęstszych przyczyn niepłodności.
No to specjalista od endometriozy zasadniczo podczas wizyty zapyta się, jaki ma być cel leczenia. Na przykład w moim przypadku było to podniesienie komfortu życia. Może też pacjentka powiedzieć, że jej celem jest zajście w ciążę. I wtedy można dokonywać takich standardowych procedur leczenia niepłodności, ale należy pamiętać, że trzeba te procedury uzupełnić o leczenie faktycznie endometriozy. Szczególnie mam tu na myśli leczenie operacyjne, że dopiero właśnie po dobrze wykonanej operacji, po dobrze wykonanej laparoskopii, takie leczenie niepłodności faktycznie można wdrożyć i mieć nadzieję, że ono wtedy będzie faktycznie skuteczne.
Endometrioza może powodować różne przyczyny niepłodności i bezpłodności. Po pierwsze, mogą być niedrożne jajowody. Może powodować, tak jak już wspomniałyśmy, torbiele na jajnikach i to też bardzo znacznie utrudnia owulację i tak dalej. A nawet już gdy dojdzie do zapłodnienia, endometrioza powoduje, że zarodek nie może się zagnieździć przez substancje chemiczne, które są wytwarzane przez tkankę endometriozy, to uniemożliwia zagnieżdżanie się zarodkowi. Endometrioza także jest częstą przyczyną poronień w dość wczesnej ciąży i tu trudno znaleźć dokładną przyczynę, dlaczego się tak dzieje. Ogólnie lekarze będą badali, czy tylko endometrioza jest przyczyną tej niepłodności czy bezpłodności, bo czasami mogą być to też złożone problemy, inne schorzenia.
Co według Was powinno się w społeczeństwie zmienić, aby problemów z endometriozą było jak najmniej?
Przede wszystkim to, co Marlena wspominała, tabuizacja menstruacji. Nie bagatelizujmy w koleżance na studiach, zrobiła się czerwona plama na spodniach, było okres. Zdarzają się na przykład takie opinie, że endometrioza to jest tylko gorszy okres. To nie jest gorszy okres, to jest choroba, która ma poważne konsekwencje dla organizmu. Może prowadzić do dysfunkcji narządów. Nie róbmy sobie głupich śmieszków, że koleżanka cierpi, bo ma miesiączkę. Zwracajmy uwagę, że to może być coś niepokojącego. Warto też po prostu spróbować zauważyć takie kobiety w swoim otoczeniu. U mnie zdarzało się, ponieważ pracuję w głównie męskim środowisku, zdarzało się, że koledzy z pracy, zauważając moje objawy, będąc przy mnie, przy całym procesie diagnostyki, zauważali, że ej, słuchajcie, moja dziewczyna, ona, siostra, ona ma takie objawy jak ty. Ona ma podobną historię do ciebie. Kilka takich osób faktycznie udało się w taki sposób wyłapać, w taki sposób zdiagnozować. Więc zwracajcie w swoim otoczeniu uwagę na osoby, które cierpią i nie bagatelizujcie schorzeń związanych z miesiączką.
Przytoczę wyniki badań, gdzie 91% badanych kobiet słyszało o tej chorobie, czym jest endometrioza, natomiast jest jedynie 57% mężczyzn. Niestety istnieje bardzo duża dysproporcja między mężczyznami a kobietami w zakresie świadomości o tej chorobie, jakie są jej objawy, jak należy ją leczyć, jak diagnozować. Jeżeli kobiety słyszały o tej chorobie, to jest większa szansa, że otrzymają szybciej słuszną diagnozę. I to jest potwierdzone, że skraca znacznie ten proces diagnostyki o nawet 2-3 lata. I tutaj jako ciekawostkę mogę też powiedzieć o takim, myślę, pilotażowym, nowatorskim pomyśle Australii, gdzie w szkole wprowadzono taki obowiązkowy moduł o endometriozie i tam przez 2 lata prowadzono te badania. Zauważono, że po pierwsze zwiększyła się wiedza zarówno chłopców, jak i dziewcząt na temat endometriozy. Po drugie, znacznie więcej dziewcząt trafiło do ośrodków specjalistycznych leczących endometriozę w Australii. Po trzecie, większa wrażliwość tych chłopców, którzy obserwowali w swoim otoczeniu, że kobieta doświadcza różnych nieprzyjemnych objawów i oni zwracali uwagę, żeby te kobiety udały się do ginekologa i to też również zwiększyło po pierwsze liczbę świadomych pacjentek, skróciło tą drogę diagnozy, a po czwarte jest większa akceptacja wśród takiego młodego społeczeństwa na to, że kobieta może się gorzej czuć, że może ją boleć, może mieć różne emocje i różne przykre doświadczenia. Co do problemów psychospołecznych, to przede wszystkim choroba potrafi wyłączyć totalnie pacjentkę z życia. Ja jestem przykładem, gdzie z bardzo aktywnej osoby stałam się osobą leżącą. Przez kilka dobrych miesięcy w łóżku nie byłam w stanie sama funkcjonować, byłam bardzo zależna od moich najbliższych. Nie byłam sama w stanie wstać do toalety, nie byłam sama w stanie umyć, ubrać. Musiano mi podawać posiłki, tabletki i te objawy potrafią zwalić z nóg. Potrafią doprowadzić do tego, że młoda dziewczyna opuszcza kilka dni w szkole, na studiach. Potrafi doprowadzić do absencji w pracy, do zwolnień, bardzo częstych zwolnień. Potrafi prowadzić do rozpadu rodziny, ponieważ partner, mając dość, po prostu dość tych objawów i ciężaru tej choroby, starań też o dziecko, opuszcza swoją partnerkę, żonę. Dochodzi bardzo często do ludzkich nieszczęść, tragedii, ponieważ te pacjentki też targają się na własne życie, mając dość tej choroby, objawów, ignorancji, braku diagnozy, braku akceptacji ze strony nawet lekarzy czy swoich najbliższych. Nie mają żadnego wsparcia w tych osobach, które powinny być, począwszy od członka rodziny, lekarza, po przełożonego, czy kolegę z klasy, czy nauczyciela.
A z kolei ból potrafi być taki, że człowiek zastanawia się po prostu, czy jakby miał na tyle siły, żeby wstać z łóżka po prostu i wziąć znów. I to jest już ten etap, kiedy człowiek przestaje z tego bólu się kontrolować. Kiedy na przykład zaczynają występować przypadki samoranienia się, żeby odwrócić na chwilę uwagę od tego bólu. I z takim bólem też musimy wiedzieć, musimy to powiedzieć jasno, nie żyje sama pacjentka, ale żyje też jej rodzina. Jeżeli jest to młoda dziewczyna, żyją z nią rodzice, może żyć z nią mąż, może żyć z nią partner. I on też tą chorobę bardzo często przeżywa. Oni widzą cierpienie tej najbliższej osoby, z którym często sami nie wiedzą, jak sobie poradzić.
Endometrioza w moim życiu jest, odkąd pamiętam, ponieważ moja mama choruje. Więc to nie tylko dotyczy tych starszych członków rodziny, również dzieci. i odpowiednia edukacja podstaw biologii o menstruacji, a później o endometriozie, pomaga uwrażliwić środowisko, społeczeństwo na te wszystkie problemy, na nasze doświadczenia i wtedy możemy zmieniać świat.
Warto, myślę, też w tym momencie wspomnieć o kosztach ekonomicznych endometriozy, bo mówiłyśmy o tych kosztach, które ponosi rodzina, a są też koszty, które ponosimy my jako społeczeństwo. I tak na przykład poczynając od badań ze Stanów Zjednoczonych, w których wyniki podały, że endometrioza potrafi kosztować rocznie społeczeństwo 70 miliardów dolarów, po badaniach, które mówią, że biorąc pod uwagę spadek produktywności spowodowany objawami endometriozy oraz wszystkie wizyty u lekarza i ilość dodatkowych dni wolnych, to konkretnie było 7,5 godziny na 40-godzinny tydzień pracy. I te 7,5 godzin to są koszty, które ponosi pracodawca, które ponosi społeczeństwo.
Pełen podcast na temat endometriozy nagrany z dwoma naprawdę bardzo dzielnymi dziewczynami ukaże się wkrótce na naszym Mixcloudzie na Synapsach, a więcej informacji na temat endometriozy znajdziecie na Facebooku, na fanpage'u Fundacji Pokonać Endometriozę, Leczymy Endometriozę oraz podczas wydarzenia Yellow Omp, Miesiąc Świadomości Endometriozy. Można też sobie ustawić nakładkę profilową Fundacji Pokonać Endometriozę i naprawdę bardzo proszę w imieniu własnym, bo bardzo przeżyłem nagranie tej audycji, żeby naprawdę porozmawiać, jeśli macie z kim, i edukować kogo tylko chcecie, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważny problem, który jest zbytnio przemilczany.
Radio Luz. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
Pierwsza godzina audycji popularno-naukowej na Synapsach w Akademickim Radio Luz już za nami. Po tej stronie Adrian Patej, ze mną jest
Paweł Chrastacz i za konsoletą, jak zwykle niezawodny, Alex Kartaszow.
Rozpoczynamy drugą godzinę naszej audycji, w której będzie o, Paweł?
W zakończeniu naszego cyklu rozmów z laureatami konkursu Kreatywni Wrocławia w kategorii nauka i rozpoczęciu kolejnego cyklu będziemy mieć takie symboliczne przekazanie pałeczki. Przekazanie pałeczki do cyklu rozmów przygotowanych z pracownikami i studentami Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Zakończymy cykl kreatywnych tematem przebiegu pandemii koronawirusa z przedstawicielami grupy badawczej MOKOS Wrocław, a cykl z przedstawicielami Wydziału Inżynierii Środowiska zaczniemy od tematu zanieczyszczeń środowiska badanych w sposób amatorski, jak i profesjonalny, ale więcej dowiecie się zostając z nami na 91,6 FM. Grupa badawcza MOKOS Wrocław. Od początku pandemii koronawirusa kilkadziesiąt osób, które wchodzi w jej skład, tworzy modele prognozowania przebiegu tej pandemii, z których korzystali m.in. prezydent Wrocławia, a nawet Ministerstwo Zdrowia. Za chwilę usłyszycie więcej szczegółów na temat tego, na jakiej podstawie tworzy się takie modele, od trzech przedstawicieli tej grupy. Magistra inżyniera Marcina Bodycha, absolwenta kierunków automatyka i robotyka oraz matematyka na Politechnice Wrocławskiej, doktor habilitowanej Barbary Pabian, socjolożki z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz szefa całej grupy, Tira Krygera, który badał w Niemczech w latach 90. rozwój epidemii AIDS.
Skąd bierzecie dane potrzebne do waszych analiz i w jaki sposób je przetwarzacie, w jaki sposób wyciągacie z nich wnioski?
Jeśli chodzi o dane, to jest ich szereg. Szereg danych, które wykorzystaliśmy, jeszcze więcej danych, które moglibyśmy wykorzystać, rozwijając model w przyszłości. Podstawowe dane, które są nam potrzebne do tego, aby wykonać taki agentowy model rozwijania się epidemii, to są dane związane z tym, w jaki sposób ludzie mieszkają ze sobą, czyli dane z cenzusu dotyczące tego, jak wygląda struktura gospodarstw domowych. Jest to o tyle istotne, że w domach nie jesteśmy w stanie ograniczyć rozprzestrzeniania się wirusa. Prawda? Ciężko sobie wyobrazić, żeby, nie wiem, chodzić w maseczce w domu, to i tak pewnie nic by nie dało, bo jest łazienka, bo jest kuchnia i jest dużo czynności, które po prostu nie da się tam zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. No i teraz to jest właśnie takim, myślę, głównym wyróżnikiem tego modelu symulacyjnego, który rozwijamy od najprostszych modeli różniczkowych rozprzestrzeniania się epidemii. Ale wracając do danych, na początku bazowaliśmy po prostu na otwartych danych dotyczących właśnie rozkładu gospodarstw domowych w kraju. Były dane ze spisu powszechnego z bodajże 2011 roku. Potem udało się uzyskać, wykorzystując chyba jakieś tu kontakty Basi, dane takie trochę dokładniejsze, tak?
Najpierw mieliśmy takie dane dla Wrocławia z tak zwanej diagnozy społecznej, próba na 3000 mieszkańców. I tam mieliśmy oprócz danych dotyczących gospodarstw domowych, to dane związane ze stylem życia, które zwiększają albo zmniejszają kontakty społeczne. A potem bardzo długo staraliśmy się o dane ze spisu powszechnego. Po miesiącach dramatycznych listów i próśb w końcu je dostaliśmy pod jakimiś rozmaitymi warunkami. Ale potem, jak mieliśmy już kontakty z Warszawą, tak, to wtedy zaczęliśmy mieć te bardziej przydatne dane do modelu.
Więc tak, oprócz tych danych demograficznych, albo może inaczej, oprócz danych ze spisu powszechnego, dostaliśmy od Magdy Rosińskiej dane przebiegu choroby wśród polskich pacjentów. To była jakaś tam próba zanonimizowana, gdzie po prostu można było policzyć sobie, ile czasu choroba rozwija się i też jak bardzo jest poważna, tak? Jak to może zależeć od wieku i od płci. Więc te dane pozwoliły nam na takie lepsze dopasowanie parametrów w modelu do tego, co obserwujemy, patrząc na rozwój sytuacji w kraju. Ostatecznie były tam dane, właśnie takie przebiegi czasowe dla około 30 tysięcy pacjentów, więc to była taka dobra próba. Na pewno też ważnym elementem modelowania jest, oprócz gospodarstw domowych, chcieliśmy też odpowiedzieć na pytanie, jak wpływ mobilności ma się na rozprzestrzenianie się wirusa. Na samym początku korzystaliśmy z danych, które publikuje Apple i Google, albo publikował, nie sprawdzałem tego już dość dawno, dotyczące tego, jakie są trendy w poruszaniu się, na przykład tam Apple miał taki dość prosty algorytm tego, jak często są wyszukiwane trasy, czy piesze, czy samochodowe. I to z tego można było zrobić ładny trend. Google upublicznił tam dość wiele takich kategorii, typu czas spędzany w parku, na zakupach. To też właśnie pozwoliło nam lepiej zrozumieć sezonowe zmiany versus zmiany spowodowane restrykcjami.
Były też dane z sanepidu, zbierane przy wywiadzie epidemiologicznym, w których były też informacje, próbowano przynajmniej zebrać, gdzie, jakie było źródło zakażenia, w pracy czy w domu, ale niestety tych danych było bardzo dużo informacji, nie wiem, czyli braków danych. 60% bodajże, tak Marcin, przypadków tych pacjentów czy osób na kwarantannie nie było w stanie wskazać, albo też nie zebrano tych informacji.
Tak, dość dużo danych było brakujących. Co to bardzo utrudniało taką rzetelną analizę tego, tak?
Oczywiście modelowanie można zawsze robić. Wszystko jedno, jakie dane są. Modelowanie ma dwa cele, można powiedzieć. Jeden cel to jest oczywiście prognozy. Robić na najbliższym czasie jak najbardziej dokładnie, jak jest możliwe. To jest jeden punkt, ale i oczywiście to i zrobimy. Ale jeden główny aspekt naszego badania w grupie MOKOSIE zawsze było rozumieć ta dynamika tego epidemia pod względem, jak w tych miarach przeciwepidemia, to znaczy testowanie, kwarantowanie, śledzenie kontaktów i restrykcja różnych aspektów społecznego życia. Jak te restrykcja i jak te miary przeciwepidemia, od czego oni zależą, jak oni mają wpływ na epidemię, tak? Żeby to szacować i realistycznie szacować, są bardzo specyficzne dane potrzebne, które na przykład dostaliśmy tutaj w formie tych danych pacjentów, gdzie widać, jak długo to trwało, od pierwszych symptomy do wyniki testowania, jak długo to trwało w śledzeniu kontaktów od jednego osoba do drugiego osoba i tak dalej. Niestety takich danych już nie mamy, bo po prostu państwo nie zbiera te dane tak, jak wcześniej to było.
91,6. Akademickie Radio Luz.
W drugiej godzinie po poranaukowej audycji na Synapsach gościmy członków grupy badawczej MOKOS Wrocław. Przed chwilą dopowiem, magister Marcin Bodyk miał wątpliwość, czy Google udostępnia dalej dane na temat aktywności pandemii. Mogę potwierdzić, te dane są ciągle dostępne dla całego świata. W drugiej części fragmentów podcastu, który przygotowałem z tą grupą, usłyszycie socjolożkę z Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowaną Barbarę Papian, która opowie o swoich przemyśleniach z perspektywy socjolożki na temat tego, co działo się z nami przez ostatni rok.
Na przykład ta żółta linia to mierzyła, nie wychodzę z domu bez potrzeby, tak? Na początku pandemii to było 80 prawie procent, tak, w tym najgorszym miesiącu, a potem to zjechało w dół i to jak była druga fala, to było tylko 55, tak? Więc to nie jest tak, że zachowania ludzi są adekwatne do ilości zakażonych czy ilości zgonów, broń Boże. To na początku ma pan takie dane, że jak powiedzieli, że maseczki nie dają nic, to tak, to było tam 15% tylko maseczki nosiło, a potem jednak maseczki były rekomendowane, więc to wzrosło. Ta walka z epidemią, ta pułapka polega na tym, o czym tu mówiliśmy, że jak się tego nie załatwi szybko, to potem jest już przegrana trochę ta walka, bo nie da się tak długo wszystkich tych obostrzeń bez przerwy stosować. Dużo, dużo zmiennych, dużo tych reakcji. A najważniejsza przeszkoda no to są kwestie ekonomiczne, tak? Jak ktoś nie ma z czego żyć, to nie ma mu się co dziwić, że jeżeli pandemia wywołuje ten kryzys ekonomiczny, tak, utratę pracy, że jest krytycznie wobec niej nastawiony, to bo właśnie wiele ludzi, znaczy wszyscy ci ludzie, którzy zarządzają i są ekspertami, to oni tej pracy nie stracili, więc łatwo jest im mówić, żeby ludzie się zachowywali według jakichś tam reguł, tak? No, a część na przykład w miejscu pracy, tak jak jest w tych sklepach, jeżeli pracodawca nie organizuje pracy, zresztą w tych badaniach też są takie dane, że większość pracodawców nie organizowała ani zresztą w szkołach miejsca pracy tak, żeby zabezpieczyć te środki. No a co ma powiedzieć podwładny szefowi, jak mu nie dostarczył maseczek albo nie ma dystansu, tak? Na początku dane, które, jak mówiliśmy, tak, były z sanepidu i to, o czym panu mówiliśmy, że taki formularz danych, który zbierał sanepid, wiemy to, że były one robione papierowo. Były bardzo długo wprowadzane do systemu, to jest raz, dwa, że właściwie to był taki wywiad, który taki w badaniach społecznych, tak się tak wygląda, że jest formularz, są pytania, że jak się trochę tak nieformalnie się dopytywaliśmy kogoś znajomego, kto pracował w sanepidzie, że do tego nie było żadnej instrukcji, że masa ludzi, która to realizowała, to po prostu robiła to w sposób niezestandaryzowany, czyli jeden spytał, drugi nie spytał, że te informacje o okolicznościach zakażenia akurat były traktowane per noga, tak? Że tam bardziej interesowali się może tymi medycznymi objawami zbierający ten wywiad, bo to wiadomo, że w sanepidzie pracują osoby raczej zorientowane medycznie, a nie społecznie. I w ogóle doradcy tam przy premierze to są sami lekarze. Lekarz się wypowiada o zachowaniach społecznych. Wie pan, no my studentów musimy długo uczyć, jak mają patrzeć na społeczeństwo inaczej niż reprezentanci wiedzy potocznej, bo mają z tym problem, tak? Bo po prostu to nie jest tak, że wiedza potoczna to jest taka sama jak wiedza socjologiczna. Jest dużo mitów, tak jak są mity w historii, tak są i mity o zachowaniach społecznych, więc to jest takie zdroworozsądkowe myślenie, że jak komuś się wydaje, że należy zrobić taki tak, no to tak będzie, tak? To jak praktyka pokazuje, tak nie jest, tak? Czyli ogłoszenie jakiegoś rozwiązania nie znaczy, że ono będzie wcielone, wdrożone i przyniesie oczekiwane efekty. No to jest niestety problem jakby zrozumienia, wykorzystania wiedzy psychospołecznej do zarządzania, ale w naszym kraju no to w ogóle humanistyczna wiedza, czy ta społeczna jest traktowana per noga, mi się wydaje, że jedynie sondaże poparcia politycznego przed wyborami budzą jakiś respekt, bo są wykorzystywane do kampanii wyborczej. Zresztą te zarządzenia no, są wydawane tak globalnie, albo te kampanie informacyjne też są skierowane po prostu tak ogólnie do ludzi, a ten sam komunikat w życiu nie trafia tak samo do różnych ludzi, ani w ogóle nie jest akceptowany, więc na przykład jest takie pytanie, jak prowadzić kampanię informacyjną o epidemii, ta, która jest, czy ona jest dobra, kto z niej korzysta, jakie informacje są odbierane, w jaki sposób. No, na pewno jest za mało danych, ale w ogóle badania, dane społeczne w Polsce w porównaniu na przykład do Niemiec, to jest katastrofa, tak? Że tak powiem, nie ma nic. Chociażby ilość, na przykład zwyczajne porównanie ilości cenzusów, wiesz, jak to jest po polsku, spisów powszechnych, tak? W Polsce spisy można policzyć na palcach jednej ręki, a w Niemczech są regularnie robione.
Radio Luz, włącz się lokalnie.
Zaczynamy teraz cykl rozmów we współpracy z pracownikami Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej od rozmowy na temat samodzielnych i profesjonalnych badań zanieczyszczeń środowiska, o których opowiedzą nam dr Justyna Rybak oraz jej doktorantka Agnieszka Stojanowska właśnie z tego wydziału.
Jeśli chodzi o takie wyjście w teren bez żadnego sprzętu, to możemy zacząć od porostów. Myślę, że takie zadania pojawiają się już, nie wiem czy w szkole podstawowej, ale na pewno w jakichś początkowych latach nauczania gdzieś tam to się przewija, później na pewno na studiach, jeśli są to studia środowiskowe. Mamy coś takiego jak skala Prostowa, która pokazuje nam, w jakim środowisku, czy zanieczyszczonym, czy niezanieczyszczonym, jakie formy porostów występują. I wiemy, że w środowisku zanieczyszczonym tkankami siarki te porosty zazwyczaj nie występują albo występują w bardzo ubogiej formie. To znaczy, że są one bardzo wrażliwe na te zanieczyszczenia. I jeśli pójdziemy sobie do lasu, pójdziemy gdzieś na spacer i zaobserwujemy, że tych porostów nie ma lub są w zmienionej formie, ale do tego trzeba mieć jednak już tą skalę porostową, to możemy wiedzieć, że tutaj z tym zanieczyszczeniem powietrza mamy jakiś problem.
Czy możemy skalę porostową gdzieś szybko wyszukać, na przykład w internecie?
Tak, tak, jest to tak powszechnie dostępne, także akurat z tym nie ma problemu. Jeśli mamy ze sobą telefon komórkowy, to oczywiście szybko wchodzimy sobie w internet, przeszukujemy i mamy taką skalę porostową.
Jeżeli mamy taką wiedzę, na przykład nawet niekoniecznie musi być ta skala porostowa, bo tak, skala porostowa, tak jak pani Agnieszka powiedziała, jest właśnie takim wynalazkiem, który też w szkołach nawet, no są takie informacje na ten temat, na przykład dla uczniów na pewno liceum, ale może i podstawówki, też tego nie wiem. Natomiast wiedząc, że mamy do czynienia, im bardziej złożona plecha porostów, tym niższe zanieczyszczenie. Czyli powiedzmy, jeżeli pojedziemy w góry i zobaczymy, że te porosty są bardzo bujne, na przykład, nie wiem, w Tatrach, to wiemy, że tego zanieczyszczenia tam nie ma. Pojedziemy sobie, nie wiem, do Karkonoskiego Parku Narodowego, będzie mało porostów, ta plecha będzie głównie skorupiasta, nie będzie tam krzaczkowatych porostów, wiemy, że już to zanieczyszczenie no, jest większe. Często w miastach jest tak zwana pustynia porostowa, czyli po prostu nie ma nic. Więc wiemy, że to zanieczyszczenie, tutaj głównie mówię o związkach siarki, bo one są bardzo wrażliwe na związki siarki, no to właśnie te związki siarki w powietrzu są podwyższone. Tak można to odnieść, czyli powiedzmy teoretycznie nie mając nic, w oparciu o porosty możemy tak z grubsza cokolwiek powiedzieć. Druga sprawa to na pewno takie, jeśli chodzi o takie na oko badanie, to na pewno jest bardzo trudne, ponieważ na przykład my wykorzystujemy organizmy żywe, ale my potem też stosujemy metody analityczne. To nie jest tak, że na podstawie, nie wiem, braku czegoś czy obecności czegoś wiemy, że jest zanieczyszczenie czy nie, bo tu można się bardzo mocno pomylić. Tutaj przykładem sztandarowym jest tak zwany rak. Głównie mówię tu o raku na przykład szlachetnym. Dlaczego? Dlatego, że ten rak został bardzo dawno przetrzebiona, jego populacja bardzo mocno, przez to, że były sprowadzone raki tam do hodowli takich hopistycznych z Ameryki. Chodzi tutaj mi o raka pręgowanego i raka sygnałowego. One przeniosły taką dżumę raczą. To jest taka choroba, która zdziesiątkowała nasze raki. I teraz tak, tamte raki zajęły nisze naszych raków, z tym, że one są bardzo odporne na zanieczyszczenie. Więc na przykład, jeżeli ktoś popatrzy i mówi, o, tutaj jest rak, to na pewno jest woda super, czysta. No nie, trzeba troszeczkę więcej wiedzieć, trzeba go zidentyfikować do gatunku. Jaki to gatunek? Wtedy coś możemy więcej powiedzieć, dlatego trudno jest znaleźć takie metody, tak chyba patrzę, tak się zastanawiam, to właśnie porosty chyba są taką dobrą tutaj metodą, bo nawet jeśli chodzi o mchy, mchy też są wykorzystywane do badań powietrza, ale już też trzeba przeanalizować, jakie metale one skumulowały. Tak samo jeśli chodzi o organizmy żywe. No wiemy, że niektóre organizmy są wybitnie wrażliwe, na przykład płazy. Z badań naukowców różnych wynika, że płazy bardzo mocno reagują na przykład takie związki jak pestycydy. U nich wykształcają się jakieś różne problemy z kończynami, podwójna kończyna, jakieś deformacje się pojawiają. Więc jest wiele gatunków lub też całych grup taksonomicznych, które mogą odpowiedzieć na to pytanie, ale no, ta odpowiedź za zawsze wymaga pewnej wiedzy specjalistycznej.
Czy w takim razie na pojedynki zdrowotne wykorzystujecie na przykład porosty lub wspomniane wcześniej innego typu metody, żeby badać zanieczyszczenie środowiska w możliwie jak najprostszy sposób?
To znaczy ja w swojej pracy obecnie wykorzystuję zarówno porosty, jak i właśnie te wspomniane wcześniej sieci pajęcze. Tylko tak jak już tutaj właśnie pani profesor wspomniała, w biomonitoringu niestety nie jest tak, że możemy, nie wiem, wziąć sieć pajęczą, spojrzeć na nią i zobaczyć, o tutaj mamy miedź albo jakieś tam inne cząsteczki. Także zazwyczaj, właściwie zawsze potrzebujemy jakichś bardziej szczegółowych analiz, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę tam w środku siedzi, co zostało zakumulowane, czy co zostało pobrane przez porosty.
Tak, a i ja może dodam, że jest to bardzo duża zaleta, ponieważ na przykład jeżeli mówimy o pyłomierzach, czy o zaawansowanej metodzie takiej badawczej, no to bardzo trudno jest rozstawiać w każdym miejscu taki sprzęt i badać to zanieczyszczenie. Sieci pajęcze, czy na przykład porosty można umieścić wszędzie. Można też badać zanieczyszczenie powietrza na przykład wewnątrz, prawda? Także to też jest bardzo istotne i to jest na przykład niewątpliwie zaleta w stosunku do tych badań, które na przykład są robione tak monitoringowych, tak standardowo przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Ale tak jak powiedziała pani Agnieszka, jest potrzebna nam tutaj analiza chemiczna. My musimy określić stężenia tych związków toksycznych.
Ja tutaj może znowu wrócę do pieniędzy, bo jeśli chodzi o te nasze bioindykatory, to oczywiście są to metody niskokosztowe. Natomiast jeśli mamy taki pyłomierz, czyli specjalistyczny sprzęt, to niestety potrzebujemy osoby, która będzie ten sprzęt obsługiwać. Potrzebujemy osoby, które będą, nie wiem, dostarczać filtry, ważyć filtry przed i po ekspozycji. Tutaj tego zachodu jest tak naprawdę dużo, dużo więcej. Oczywiście te metody z wykorzystaniem pyłomierza dają nam dużo dokładniejsze wyniki, ale jeśli potrzebujemy zrobić na przykład tylko analizę jakościową, a niekoniecznie tą ilościową, chcemy zobaczyć, co tak naprawdę mamy w tym otoczeniu naszym i dopiero później zrobić bardziej szczegółowe badania, bo oczywiście bardzo często nie możemy sobie pozwolić na to, żeby robić bardzo szczegółowe badania z wykorzystaniem pyłomierza w każdym miejscu.
Na 91,6 FM w audycji popularno-naukowej na synapsach wracamy do rozmowy z przedstawicielkami Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej dr Justyną Rybak oraz doktorantką Agnieszką Stojanowską. Kontynuujemy temat tego, w jaki sposób profesjonalnie bądź amatorsko badamy zanieczyszczenia środowiska w naszej okolicy.
Bardzo często problem, jeśli ustawiamy sprzęt w terenie, to niestety musimy też pomyśleć o odpowiedniej lokalizacji. Natomiast przy wykorzystaniu bioindykatorów, jeśli tak jak ja teraz wykorzystywałam porosty, jest to po prostu gałązka z porostem, którą zawiesza się na drzewie i to zazwyczaj nie budzi takiego zainteresowania gdzieś tam przechodniów, bo wygląda bardzo naturalnie, nie rzuca się w oczy. No a taki pyłomierz, wiadomo, taka wielka skrzynia, jakby postawić gdzieś w środku lasu, to mam wrażenie, że zaraz ktoś się zainteresuje i niestety mógłby coś zepsuć w tym naszym sprzęcie.
Znacie przypadki, żeby taki sprzęt był zniszczony lub ukradziony?
Z przypadków nieznane, natomiast mogę powiedzieć o swoim przypadku, że wystawienie nawet zwykłych kubeczków takich, to tak jak moczówki do analizy moczu, bo one tak się nazywają u nas w laboratorium, to takie kubeczki są stosowane też na przykład do łowienia różnych owadów, różnych zwierząt bezkręgowych. One są wkopywane na równo z ziemi, spuste są, niewypełnione żadnym, kiedyś były wypełnione glikolem, ale to zabijało te organizmy, więc teraz są puste. No i mogę powiedzieć, że zawsze co jest wykopane to i zawsze jest kopnięte, zadeptane, więc ogólnie jeżeli ludzie widzą jakiekolwiek coś, co jest nienaturalne, nie wiem, jakaś próbka, jakiś przyrząd, który do czegoś służy, to po prostu chcą to zniszczyć i to jest bardzo duży problem.
Znaczy ja osobiście też nie miałam na szczęście takiej sytuacji, żeby ten sprzęt gdzieś został zniszczony, ale to też dlatego, że zawsze wiemy, że jednak tego sprzętu nie możemy sobie wystawić.
Tak, bo ogrodzony na pewnym
terenie. Tak. Musi być w jakimś ogrodzonym terenie.
Wracając do tematu naszej rozmowy, czy możecie wspomnieć o innych metodach, które są dostępne dla zwykłego śmiertelnika?
Jeśli chodzi o na przykład ocenę jakości wody, to tutaj też właściwie jest nam potrzebna pewna podstawowa znajomość choćby gatunków, które właśnie występują, tak jak mówiłam. Jeśli chodzi o glebę, chyba najprościej to by można było zrobić, to jest dostępne praktycznie każdemu śmiertelnikowi, że pobieramy próbkę gleby, chcemy się dowiedzieć, czy jest zanieczyszczona i po prostu na niej kiełkujemy nasiona, na przykład wybranych roślin, no może to być pszenica, żyto, obojętnie, i obserwujemy, jak wygląda właśnie ten wzrost. To jest metoda oceny toksyczności gleby. Taką toksyczność standardowo się robi, są to takie standaryzowane testy, ale właściwie nic nie przeszkadza, żeby każdy zwykły człowiek po prostu zrobił to na własną rękę, bez takich standardowych metod, po prostu wziął ileś tam nasion, zasadził je i zaobserwował, czy jest zahamowanie wzrostu, czy te rośliny się dobrze rozwijają, porównał sobie na przykład glebę taką kontrolną, nie wiem, na przykład nabytą gdzieś z pewnego źródła, albo nawet wręcz kupioną, z tą badaną, która nas interesuje. I to jest na pewno dostępne każdemu. Jeśli chodzi o rzeki, jeżeli nie ma żadnych, nie wiem, ważek, jętek i tak dalej, latających, to sugeruje nam, że jest spore zanieczyszczenie tej wody. Co więcej, jeżeli wejdziemy do tej wody i zobaczymy, że znajdują się tam takie cienkie, malutkie, czerwone niteczki, to są po prostu ochotki, larwy ochotek, to są takie muchówki. No, one wyglądają jak takie malutkie, cieniutkie niteczki, dosłownie porwane. Na przykład dla mnie jest to sygnał na 100%, że woda jest bardzo, bardzo mocno zanieczyszczona, ponieważ to są organizmy niezwykle odporne na zanieczyszczenia i najczęściej występują na takich obszarach, które już inne organizmy uznały za zbyt zanieczyszczone, żeby móc tam żyć. Jest nawet taki gatunek grzyba, który się nazywa grzyb ściekowy. Teraz ja nawet go nigdy w życiu na oczy nie widziałam, natomiast osoba, która u nas pracowała w laboratorium wcześniej, opowiadała, że kiedyś w rzece naszej Odrze grzyb ściekowy był obserwowany.
Damy teraz dojść do głosu mojemu wspólnikowi, ponieważ przez większość audycji, przez to, że to jest jego pierwsza sobotnia audycja, no ja się poczułem bardziej komfortowo, ale teraz posłuchamy Adriana Pateja, który opowie nam, o czym właśnie nam opowie.
Ja będę opowiadał o przezroczystym drewnie. Nie wiem, czy kiedyś w ogóle robiliście sobie taki eksperyment myślowy, to znaczy bierzemy sobie kawał drewna, tudzież tak zwaną sztachetę.
Ale ty żartujesz? Czy ty
nie,
mówisz
naprawdę,
na poważnie?
Nie, serio, serio. W sensie wyobraź sobie, no masz tutaj, mamy stół drewniany, no
tak.
Nie? Wyobraź sobie, że on jest teraz przezroczysty, że ty wszystko widzisz. Normalnie
tak?
faktura
widzę swoje
jest,
buty?
Faktura jest tak? Z drewna, tak, możesz tak, widać swoje buty, mhm. Możesz, jeśli nie jest oheblowany, no to wiesz, no to możesz sobie widzieć drzazgę, ale to jest przezroczysta drzazga, więc generalnie spoko sprawa. I teraz pytanie brzmi, jak to zrobić, żeby to drewno było przezroczyste. No i przede wszystkim trzeba by spojrzeć tak trochę bardziej wewnątrz struktury, bo samo drewno składa się z trzech głównych składników. Jednym jest celuloza, drugim jest hemiceluloza, trzecim jest lignina. I tak naprawdę na ligninie chciałbym się skupić, ponieważ lignina zawiera w sobie specjalne komórki barwnikowe, tak zwane chromofory, i one sprawiają, że to światło, które jest z zakresu widzialnego, jest przez nie absorbowane i tutaj to światło sprawia, że to drewno jest brązowe. I teraz ktoś spróbował zastanawiać się, w jaki sposób można by to drewno zrobić przezroczyste. I tutaj generalnie pierwsza potrzeba nie była taka, że nie wiem, na przykład chcemy zrobić teraz przezroczystą szybę, żeby zamiast szkła użyć drewna. Nie, chcieliśmy na początku, w tym 92 roku, poznać to drzewo od środka, w sensie zrobić je przezroczyste, żeby zobaczyć, jak te kanały tam się układają, ponieważ generalnie drewno jest zrobione tak, że jeżeli zobaczycie sobie tutaj przez przekrój, to mamy słoje. I te słoje są właśnie wynikiem tego, że te włókna celulozowe układają się w takie długie, takie korytarze, którymi właśnie płynie woda, ona zapewnia wszystkie składniki odżywcze i tym podobne, i w ten sposób właśnie mamy taką półhierarchiczną strukturę, można powiedzieć. I teraz ktoś stwierdził, że jeżeli wypłukamy ligninę, to wypłukamy też te chromofory i przy okazji tak samo sprawimy, że to drewno będzie przezroczyste. I no niestety nie za bardzo. Otóż robili to tak, że używali dosyć niebezpiecznych związków, którymi są podchloryny. One są, płukali to przez tam kilka dni i później wszystko suszyli. To generuje nam dużo odpadów, to przy okazji też generuje nam dużo energii i okazuje się, że nasze drewno jest białe. Dlaczego? Otóż jeżeli wpada nam światło, powiedzmy tak kolokwialnie, i idzie nam ono przez to drewno, to akurat o ile przez powietrze, czyli te puste kanaliki, w których już nie płynie woda, jest prosta sprawa, bo ono sobie, można powiedzieć, mknie prosto jak po autostradzie, tak niestety przy kontakcie z drewnem okazuje się, że ta wiązka światła trochę się załamuje. No i znowu, ono się załamuje, przechodzi przez ten kanalik, spotyka powietrze, idzie prosto i potem znowu się załamuje i tak naprawdę cały czas spotykając każdy taki kanalik, każdą taką ścianę komórkową. I postarano się wpaść na trochę inny pomysł, to znaczy w jaki sposób można by tutaj zrobić, żeby wyeliminować te puste przestrzenie i zamienić je czymś, co ma w miarę taki sam współczynnik załamania światła, czyli coś, co sprawi, że nasze światło będzie przechodziło cały czas prosto przez drewno, i stwierdzono, że wypełnimy tę strukturę polimerami. No i właśnie wypełnia się to między innymi żywicą epoksydową i w ten sposób możemy uzyskać drogę światła, która przejdzie praktycznie przez całe drzewo. W praktyce okazuje się niestety, że są pewne puste przestrzenie, w których to światło trochę się jednak też załamuje i nie uzyskujemy pełnego drewna. Tutaj rekord to był 80%, ale są teraz nowe metody, trochę prostsze, w których tak w dużym skrócie, na początku musimy wysmarować drewno perhydrolem, czyli 30% wodą utlenioną. W tym momencie wystawić je na promieniowanie UV, żeby te chromofory, zostawiając samą ligninę, bo też strata ligniny powoduje to, że nasze drewno jest mniej wytrzymałe. No i w tym momencie, jeżeli my Usuniemy te chromofory, drewno będzie białe, wypełnimy polimerem, drewno będzie przezroczyste i w tym momencie osiągamy nasz cel. Mamy 90% transparentności przy jakiejś przy grubości około 1,5 mm do 3 mm.
No to czekam tylko, aż takie drewno będę mógł sobie kupić w markecie budowlanym dowolnej sieci. A kończąc niestety już dzisiejsze spotkanie, które poprowadzili dla was Paweł Chrastacz
i Adrian Patej
oraz realizator Aleks Kartaszow, chcielibyśmy zaprosić was na kolejne wydanie naszej audycji w środę, gdzie spotka się z wami Robert Sokołowski. Ja tylko jeszcze raz przypomnę, żebyście naprawdę potraktowali poważnie pierwszą godzinę tej audycji i sprawdzili, czy nie macie przypadkiem osoby, z którą możecie porozmawiać na temat endometriozy. Pamiętajcie, Fundacja Pokonać Endometriozę na Facebooku, tam znajdziecie wszystkie informacje na temat ich webinarów i wszelkie aktywności, które przygotowano w miesiącu marzec. Do usłyszenia.